piątek jest drugim dniem pielgrzymki Ojca Świętego do Bangladeszu.
O godzinie 5 czasu polskiego papież sprawował mszę świętą w jednym z parków w Dace. Podczas Eucharystii udzielił święceń kapłańskich.
W homilii papież Franciszek przypomniał o godności i obowiązkach, jakie spoczywają na nowych kapłanach. Zachęcił ich do budowania kościoła.
Dispensate a tutti quella parola di Dio.
Głoście wszystkim to Słowo Boże, które sami otrzymaliście. Czytajcie i medytujcie pilnie Słowo Pańskie, abyście uwierzyli w to, co czytacie, abyście nauczali to, co uwierzyliście, abyście żyli tym, co uczycie. Niech będzie pokarmem dla ludu Bożego wasze nauczanie, wasza radość, abyście ze Słowem Bożym i przykładem życia budowali dom Boży, jakim jest Kościół.
Ojciec Święty zwrócił także uwagę na znaczenie sakramentów, których będą udzielać innym dążącym do Boga. Mówił też między innymi o potrzebie troski o jedność z biskupami i posłuszeństwa wobec nich.
Jeszcze dziś w nuncjaturze apostolskiej w Dace odbędzie się spotkanie papieża z premierem, a w katedrze z biskupami. Natomiast w ogrodzie Pałacu Arcybiskupiego zaplanowano spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zakończyła pracę nad prezydenckimi projektami o Sądzie Najwyższym.
Na środę zaplanowano drugie czytanie zarówno tego projektu, jak i ustawy o zmianach w KRS.
Projekt reformy Sądu Najwyższego zakłada przede wszystkim trzy zasadnicze zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu instytucji. Sąd będzie badał skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów, w tym także te z ostatnich 20 lat. Powstaną dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna z ławnikami. Zmianie ulegnie też kadencja sędziów Sądu Najwyższego. W stan spoczynku przejdą po ukończeniu 65. roku życia z możliwością przedłużenia tego okresu przez prezydenta. Przeciw przyjęciu ustawy głosowała opozycja. Z kolei Kancelaria Prezydenta wyraziła wątpliwości co do niektórych poprawek wprowadzonych z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zapewnia, pomimo pomniejszych konfliktów reformę uda się przeprowadzić.
Ubolewam, że dochodzi do tego rodzaju napięć. Ja raczej staram się tam, gdzie one występują, jest to w granicach moich możliwości, jak najszybciej wyjaśniać wątpliwości, które się pojawiają. Natomiast rzeczywiście po pierwszych takich trochę nerwowych reakcjach wczoraj rano, później praca już układała się dobrze. Tam, gdzie jest ważna reforma, ważna ustawa, obszerna ustawa, w naturalny sposób pojawia się dużo propozycji, zmian, korekt. Nie ma w tym nic złego, nic też dziwnego. Ważne, żebyśmy starali się w sposób zgodny działać i myślę, że do tego ostatecznie dojdzie.
Tymczasem w Sejmie trwa wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Wysłuchanie zorganizowała Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej przy wsparciu Platformy Obywatelskiej. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Radosław Śmigulski i Izabela Kiszka-Hoflik uzyskali najwyższe oceny komisji konkursowej na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
O tym, kto zostanie szefem instytutu, zdecyduje teraz wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński. Komisja konkursowa przekazała ministrowi kultury ocenę kandydatów wraz z całą dokumentacją.
Konkurs na nowego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej został ogłoszony pod koniec października. Wcześniej ze stanowiska jeszcze przed upływem kadencji została odwołana Magdalena Sroka. Według ministra kultury Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.
Obowiązki dyrektora Instytutu Sztuki Filmowej pełni Izabela Kiszka-Hoflik.
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu odroczył proces syna żołnierza wyklętego majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Postępowanie jest niejawne.
Rozpoznanie sprawy zostało przesunięte wczoraj na późniejszy termin w celu uzyskania dalszych dowodów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia.
Zbigniew Kuraś, syn majora Kurasia, pozywa państwo polskie za krzywdy wyrządzone jego rodzinie przez system totalitarny. Domaga się zadośćuczynienia w wysokości 1 000 000 zł.
Samo odszkodowanie, jak mówi radca prawny Katarzyna Szybowska, jeden z pełnomocników Zbigniewa Kurasia, jest jednak kwestią drugorzędną.
głównym celem wnioskodawcy pana Zbigniewa Kuresz jest tak naprawdę oczyszczenie imienia jego taty. Dążymy po prostu do rehabilitacji majora Józefa Kuresza w oczach społeczeństwa. Także w tym roku minęła 70. rocznica śmierci majora, także to jest też doskonała okazja do przypomnienia społeczeństwu o jego działalności.
Po wyjściu z sali sądowej syn Józefa Kurasia Zbigniew powiedział, że w okresie komuny jego rodzina doznała ciężkich krzywd. Dodał też, że jego ojciec jest dla niego bohaterem narodowym, a on chce mu przywrócić dobre imię.
Józef Kuraś, pseudonim Ogień, to postać kontrowersyjna dla niektórych, na przykład Słowaków, jest zbrodniarzem. Zdaniem historyków negatywny obraz Kurasia to efekt PRL-owskiej propagandy, która wbrew faktom z antykomunistycznego partyzanta usiłowała zrobić z niego pospolitego zbrodniarza.
W czerwcu 1943 roku, gdy Kuraś był żołnierzem partyzantki AK, Niemcy zamordowali mu żonę, małego syna i ojca, a następnie podpalili zabudowania.
Po wojnie walczył z komunistycznymi władzami, zginął w lutym 1947 roku. Miejsce jego pochówku nie zostało odnalezione.
W Niemczech trwa kryzys polityczny. Prezydent Frank-Walter Steinmeier przekonywał liderów CDU, CSU i SPD do podjęcia rozmów o utworzeniu koalicyjnego rządu. Steinmeier chce uniknąć przedterminowych wyborów.
Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie prezydenta z liderami CDU, CSU i SPD, Angelą Merkel, Horstem Seehoferem i Martinem Schulzem.
Po ponad dwugodzinnych rozmowach nie podano żadnych szczegółów. Politycy chcą najpierw poinformować o ich przebiegu gremia kierownicze partii.
Już wcześniej prezydent Steinmeier dał do zrozumienia, że po fiasku prób utworzenia rządu koalicja bloku chadeckiego CDU, CSU z SPD to najlepsze wyjście z sytuacji. Taka koalicja rządziła Niemcami w minionych 4 latach.
Sytuacja może się rozwijać w myśl kilku scenariuszy, ale najbardziej realna jest wielka koalicja, powiedział dr Aleksander Kozicki, politolog.
Rząd mniejszościowy chadecki w Niemczech. Czym jest to sytuacja mało komfortowa? Każdy projekt ustaw odlega weryfikacji parlamentarnej. Jest problem uzyskania większości. To jest rzecz naturalna. Kwestia druga to ewentualne wcześniejsze wybory. Wydaje się, iż ta wersja będzie mało prawdopodobna ze względu na to, iż można postawić dzisiaj tezę, iż ponowne wybory zwiększą siłę alternatywy dla Niemiec, czyli partii, która jest antysystemowa. Jest ona znienawidzona w równym stopniu przez całą scenę polityczną Republiki Federalnej Niemiec. W związku z tym można się pokusić tutaj o prognozę, iż w Niemczech zwycięży pragmatyzm i powstanie wielka koalicja chrześcijańskich demokratów i SPD.
Kanclerz Angela Merkel prowadziła przez ponad miesiąc rozmowy sondażowe z liberalną FDP i zielonymi. Zerwali je liberałowie.
Jeżeli chadekom nie uda się zawrzeć koalicji z SPD, Merkel będzie musiała utworzyć rząd mniejszościowy lub zgodzić się na przedterminowe wybory. Szybkiego utworzenia rządu domaga się m.in. niemiecki biznes oraz związki zawodowe.
Od ponad miesiąca Niemcy są rządzone przez gabinet komisaryczny, który formalnie ma takie same uprawnienie jak zwykły rząd. W praktyce ma znacznie ograniczone możliwości podejmowania decyzji.
W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu miejscami rozpogodzenia, miejscami śnieg i śnieg z deszczem, bez opadów głównie na południu kraju.
Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu od 4 do 5, a w rejonach podgórskich lokalnie minus 1 stopień.
Wiatr umiarkowany, na północy porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, zachodni.
A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosło.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.